Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Paweł Wysocki, radny klubu Zielony Razem, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Zaczniemy od pańskiego okręgu wyborczego, miejsca, z którym pan jest związany, od osiedla Piastowskiego, bo tam powstaje mural. Dzisiaj trochę o tych muralach sobie porozmawiamy. No coraz bliżej jesteśmy wykonania kolejnego muralu, zgodnie z zapowiedzią. Zresztą pierwszy powstał, myślę, że większość Zielonogórzan przyjęła go bardzo entuzjastycznie. Teraz mamy kolejny, no i można byłoby powiedzieć, że temat ornitologiczny jak najbardziej pasujący, z tego względu, że mural powstaje na trzech budynkach na Ptasie. I pan zadowolony jest z tego, jak to wszystko przebiega?
Tak, tak. Mogłoby powstać tak naprawdę to wszystko wcześniej, bo pogoda była ładniejsza, ale mieliśmy wiele problemów takich organizacyjno-prawnych, że tak powiem. Dogadaliśmy się ze spółdzielnią mieszkaniową, że na ich blokach powstaną te murale. Na Ptasiej powstają teraz właśnie ptaki. To było po konsultacjach z mieszkańcami. Mieszkańcy chcieli jeszcze przed przedstawieniem projektów, aby była ta tematyka ptasia, żeby nawiązywało to konkretnie do ich ulicy.
No i jest to bardzo racjonalne, powiedziałbym.
Więc nasi artyści Jakub Bitka, Łukasz Chwałek przedstawili projekty. Z czterech projektów został wybrany jeden i na trzech blokach będziemy mieli piękne ptaki, jak wzbijają się do lotu z prawej do lewej, że tak powiem, bo na trzech blokach powstaje, będzie kontynuacja na trzech blokach. Wygląda to bardzo dobrze. Nasi artyści Jakub Bitka, no widać tutaj jego murale, to co robi, więc bardzo
kolorystyka też jest dobrze wkomponowana w to, jak wygląda elewacja, tam się wszystko zgadza. Jak gdzieś widziałem, mignęło mi w internecie zdjęcie, no tam z jakiegoś etapu, nazwijmy to.
Tak, to też było wszystko konsultowane z projektantami, którzy robili tą elewację, bo to też było, trzeba było uzgodnić, żeby wszystko ładnie się komponowało.
No i rzeczywiście efekt jest, a jak zostanie skończony ten mural, powstanie jeszcze jeden. I myślę, że to jest dla artystów duże wyzwanie, z tego względu, że to kolejna ściana bardzo mocno wyeksponowana w mieście, w centrum miasta, tuż przy Placu Bohaterów, będzie taki mural, a z nim związane będą dzisiejsze konsultacje, które państwo organizujecie w Galerii Wystaw Artystycznych.
Tak, tak, to już drugie konsultacje dotyczące Placu Bohaterów. Tydzień temu, również we wtorek o 17:00 mieliśmy konsultacje, były przedstawionych parę projektów mieszkańcom, jednak nie do końca się podobały, chcieli wnieść drobne uwagi i dzisiaj już nasi artyści...
A jak z frekwencją na takim spotkaniu?
Około 15 osób przychodzi, tylko to raczej zainteresowani z tego bloku, na którym ten mural będzie powstawał, chociaż mimo wszystko powinno się interesować wszystkich mieszkańców, bo na Placu Bohaterów piękny budynek, będziemy wszyscy go widzieć niejednokrotnie, przemierzając nasze zielonogórskie ulice. I tutaj myślę, że będzie najbardziej ambitny ten projekt, bo widziałem ten mural, bo widziałem projekty. No zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, bo były różne tematyki, ale...
A nawet... czego życzą sobie mieszkańcy w centrum miasta? Bo pewnie, no, jak jest... To znaczy, 15 osób,
też,
to pewnie
też,
każdy może mieć zupełnie inne zdanie, tak? Ale też, wyznaczyliście, rozumiem, jakieś...
Nie chcieliśmy kierunków wyznaczać znowuż mieszkańcom, żeby znowuż nie mieć jakichś bohaterów, żeby każdy mural wiązał się z nazwą ulicy. Dlatego daliśmy wolną rękę naszym artystom, żeby przygotowali właśnie parę różnych projektów. Są to i rekonstrukcje obrazów, troszeczkę przerobione na przykład, więc bardzo ambitnie to wygląda. Jak oni to namalują, to co ja widziałem, to będę w szoku.
Jakub Bitka doskonale malował portrety Wyspiańskiego, przerobione, czasami różniące się tylko detalami, które zauważą ci, którzy wiedzą, jak wygląda oryginał, ale rzeczywiście to świetnie wygląda i taki trend zresztą funkcjonuje na świecie w tego rodzaju malarstwie.
Artyści też, im zależy na tym, żeby zostali rozsławieni tym muralem, bo my kręcimy filmiki, po wszystkich muralach wypuścimy to do internetu i mam nadzieję, że cała Polska, cała Europa, cały świat nawet zobaczy, co tutaj w Zielonej Górze się tworzy. No to jest naprawdę sztuka, więc myślę, że będzie to naprawdę będzie co oglądać, bo artystom też zależy na tym, żeby po prostu wyeksponować również swoje dzieło.
A co ludzie chcieli? Co ludzie widzieli na Placu Bohaterów? Bo to mnie interesuje.
Nie było tematyki rzuconej. Mhm. Nasi artyści przyszli z różnymi projektami. Jeden dotyczył, mogę zdradzić tutaj, na przykład obrazu Targ. Trochę przerobiony na scenie było coś innego. Targ niewolników. Było coś innego niż niewolnicy sprzedawani na tym targu. No i byli zachwyceni tak naprawdę, bo w ogóle czegoś innego się spodziewali. Nie chcieliśmy iść w takie też tematyki jakieś polityczne, jakieś historyczne, żeby po prostu każdy mógł się zastanowić chwilę, jak będzie szedł, nie tylko żeby były tam na przykład żołnierze wyklęci, czy coś w tym stylu.
No, nie budzi to takich kontrowersji wtedy.
Tak samo jak na Dąbrowskiego powstał piękny mural. Wiele osób się pytało, jak przyjeżdżało samochodem, co tam jest, bo tam nie jakieś śmieci, góra śmieci, ale jak się przystanie na tym muralu, to widać, że to jest właśnie tematyka tego i konsumpcji, że siedzi ten myśliciel na tej kupie telewizorów, butów, iPhone'ów i zastanawia się nad tym, czy warto jest do tego wszystkiego dążyć, czy warto jest znowuż kupować i dążyć do kupy na nowego telewizora, który za 10 lat znowu zostanie wyrzucony, czy zastanowić się nad czymś innym. Dlatego to mówię, to taka sztuka, żeby mieszkańcy, ci co spacerują, zastanowili się na chwilę nad tym, co ich otacza, jak realizować swoje życie.
A jak mieszkańcy na ptasie patrzą na to, co jest już wykonywane? Bo pewnie też, sam artysta mówił mi tu w studiu, że głosy były już różne na etapie projektowania. Byli tacy, którzy byli zachwyceni od początku do końca i tacy, którzy mówili, że im się to najzwyczajniej na świecie nie podoba. Zazwyczaj jest tak, że kiedy projekt dopiero powstaje, to ktoś też może nabrać do niego dystansu. Jest zupełnie inaczej obejrzeć coś na papierze czy na ekranie komputera, zupełnie inaczej, kiedy to nabiera realnych kształtów.
To znaczy podczas konsultacji raczej wszystkim podobały się same murale, tylko były różne obiekcje, bo ludzie nie wierzyli, że nie będą nic jako wspólnota musieli za to zapłacić. I tłumaczyliśmy im, że to jest z budżetu obywatelskiego, że miasto finansuje ten mural i raczej tego dotyczyły te problemy. Chcieli na piśmie, więc wspólnota przygotowała takie pismo, że za nic...
No to dobrze, że ludzie myślą.
Tak, tak. Jedna z pań nie chciała muralu, powiedziała, że ona woli, żeby chodnik został wyremontowany, no ale i też tłumaczyliśmy, że to jest z budżetu obywatelskiego. Tu nie ma pieniędzy na chodnik, tylko są pieniądze na mural. Jeżeli nie powstaną na jej bloku coś pięknego, to w innym miejscu.
No ale pan radny, jako radny wie dokładnie o tym, że właśnie bardzo często trudno jest wytłumaczyć mieszkańcom miasta, którzy widząc jakąś inwestycję, mówią, a my wolelibyśmy, żeby tu była ławka, czy było coś innego. Mam wrażenie czasami, że informacja o tym, że pieniądze, czy to z budżetu obywatelskiego, czy już jeszcze bardziej środki unijne, że one są bardzo mocno znaczone i po prostu fizycznie nie da się ich wydać na coś innego. To jest taka informacja, gdzie takie odnoszę wrażenie, ciężko ją przyjąć niektórym mieszkańcom. Mówią, sypie nam się chodnik, mamy byle jaki parking, a wy nam tutaj coś budujecie.
No to jest prawda. Ja może podam taki przykład, bo ze swojej puli, tak zwanej puli radnych, które dostaliśmy na wprowadzanie różnych inwestycji, ja dałem na wszystkie szkoły w swoim okręgu po 4000 zł ze wskazaniem, że młodzieżowi radni w tych szkołach mają wskazać, na co zostaną wydane te pieniądze. Chciałem im pokazać właśnie, oni są młodymi radnymi, młodzieżowymi radnymi, którzy też już mogą planować jakoś budżet i takie 4000 zostało im dane.
No dla nich to też świetna szkoła. Tak?
Musieli to przekonsultować. Poszli do sportowców. Sportowcy powiedzieli, że chcieliby coś tam do siłowni kupić. Jacyś muzycy chcieli coś innego. Ktoś wymyślił, żeby może budżet taki mini obywatelski, żeby zrobić głosowanie w szkołach. Więc mówię, no na każdym etapie zawsze ludziom zależy na czymś innym. Parę lat temu wygrała w budżecie obywatelskim wieża dla jeżyków. No nikt by o tym nie pomyślał, a komuś na tym zależało. No i tak jest ze wszystkim tak naprawdę, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Więc ja tym młodzieżowym radnym też chciałem pokazać, że, bo oni też nieraz do nas przychodzą, mówią, a czemu nie tu, a może tutaj dać? No budżet jest okrojony, każdy gdzieś ciągnie w swoją stronę, każdy z mieszkańców, czy z organizacji pozarządowych, czy z jakichś klubów sportowych próbuje ciągnąć, lobbować na swoją rzecz, a my musimy się z tym zmagać na co dzień, więc to nie są łatwe tematy.
No. Jak już wywołaliśmy temat młodych ludzi, oni zapowiadali, że będą prowadzić konsultacje w szkole dotyczące przyszłości terenów najbliższych wzgórzom piastowskim. Coś się ruszyło w tym temacie?
Myślę, że czekają.
Były wysłane pisma do dyrektorów, tak, i tak dalej.
Myślę, że czekają najpierw na konsultacje miasta i na projekty, które miasto przedstawi, bo za bardzo na razie nie ma co konsultować, bo
no tak.
Wczoraj był jeden był projektant, który projektuje takie wieże u nas na wzgórzach piastowskich oglądać, jak teren wygląda i też dokładnie jeszcze nie wiemy, w którym miejscu zostanie wieża. Jeżeli już mieszkańcy będą ją chcieli usadowiona, czy igielik będzie w takiej formie, czy w takiej, tor rowerowy, czy będzie tutaj przebiegał.
Czyli według pana to jest absolutnie racjonalne, że przesuwa się to w czasie. Filip Gryko, słyszałem jego wypowiedź taką, chyba nawet też tutaj w studiu o tym mówił, że zależy mu na tym, że jeśli mamy robić konsultacje, to chcemy być absolutnie do nich przygotowani od A do Z, tak aby postawić na konkrety, a nie tylko powiedzieć ludziom, słuchajcie, tu coś będzie, ale nie wiadomo, czy będzie i jak będzie. Chodzi o to, żeby przygotować się pod względem nawet graficznym, tak, stworzyć projekty konkretne, wizualizacje i tak dalej, tak aby miało to, mówiąc kolokwialnie,
i dlatego właśnie wczorajsza wizyta tego jednego z projektantów tej wieży widokowej, żeby nam powiedział, czy w ogóle jest sens i czy da się to tutaj zrobić. Pierwsze mam takie informacje, że prawdopodobnie się da, ale nie chcę jeszcze tutaj wchodzić w szczegóły. Zresztą sam ich jeszcze do końca nie znam. Dlatego chcemy wyjść z gotowymi projektami, przedstawić 3 projekty, które będą również zakładały różne rozwiązania, bo wiadomo, że mamy tych przeciwników zabudowania tej tak zwanej Piast Polany, samozwańczej nazwy. Też będzie projekt, gdzie ta Polana zostanie po prostu niezabudowana i będziemy chcieli, żeby mieszkańcy sobie wybrali różne możliwości, żeby były różne możliwości do wybrania i żeby,
no, żeby to tego, były konsultacje to,
co
po prostu,
chcą,
tak?
I to, co może powstać, a nie, że będziemy teraz mówili o wieży widokowej, a za parę miesięcy powiemy, że się jednak nie da, że może tutaj coś innego, no bo wiemy już, jak było z kinem Wenus, z elewacją, jak się pokazuje coś za wcześnie i nie do końca gdzieś skonsultowane, do końca zaprojektowane, to później mogą być problemy.
No niestety, tak to jest, a czasami ludzie przyzwyczajają się do tego, co widzą na wizualizacji i chcieliby, żeby zawsze od wizualizacji do realizacji nie zmieniło się absolutnie nic. To w pewnym sensie jest naturalne, tak? Więc może rzeczywiście to jest dobra droga.
Muszę dopowiedzieć jeszcze, że Młodzieżowa Rada nie śpi, te konsultacje przesunęła, ale teraz zaczyna konsultacje nad tak zwanym budżetem młodych. Ja już kiedyś rzucałem też ten pomysł na jednej z sesji Rady Miasta, aby tej Młodzieżowej Radzie Miasta, czy też Młodzieży Zielonogórskiej były przekazane jakieś środki, nie wiem, jaka to kwota, około 50-100 tysięcy, żeby mogli w swoim obszarze zagłosować, no można to tak nazwać, budżet obywatelski młodych, żeby mogli wskazać inwestycje jakieś nieduże, które by mogły powstawać w Zielonej Górze.
No więc czasami teraz... małe rzeczy, które są potrzebne młodym ludziom, tak? Oni mają nieco inną perspektywę i pewnie nieco inne potrzeby.
No nie wiadomo, jakie w tym roku będą zasady budżetu obywatelskiego.
Tak, za kilka chwil, o 10 godzinie, no odbywa właśnie, się konferencja prasowa w Urzędzie
Miasta.
Wiem, że
tam dużo osób chciało, właśnie młodzież przede wszystkim, żeby wiek został obniżony do 16 lat możliwości głosowania, ale wcześniej właśnie ci młodzi ludzie nie mogli głosować. Często było tak, przecież jak my zbieraliśmy na murale, na realizację murali w przestrzeni miejskiej, podpisy i te osoby, które zbierały, same nie mogły zagłosować, bo miały jeszcze po 17 lat, ale udało im się wprowadzić ten projekt do budżetu. Dlatego chcemy, żeby ta opcja była możliwa, właśnie realizacja jakichś rzeczy przez młodzież naszą zielonogórską.
A jakiekolwiek informacje do pana dotarły do tego, jak może wyglądać budżet obywatelski w 2017?
Nie mam pojęcia, bo się właśnie, pan redaktor tutaj poinformował, że zaraz będzie konferencja. No my razem z Platformą Obywatelską chcemy przedstawić projekt, jakby to miało wyglądać, ale to prawdopodobnie w przyszły rok wejdzie, bo chcemy, żeby przede wszystkim wcześniej to głosowanie się odbyło, aby tam w październiku, listopadzie, żebyśmy już znali wyniki głosowania, żeby można w normalnym trybie było wprowadzić do budżetu miasta na przyszły rok, żeby nie było takich obsunięć, jak teraz były na przykład stan z budą, która po 2 latach była wybudowana, czy ze szkołą przy ELO 3.
Czasami warto poczekać, bo stan z budy akurat wyszła świetnie i ci, którzy mieli okazję już tam być, mówią naprawdę obiekt z prawdziwego zdarzenia.
Oczywiście, no ale jakby wcześniej były te przetargi, ta cała przetargowa machina uruchomiona, to by mogła powstać jeszcze wcześniej. No ale to już inny temat. Zobaczymy, co się prezydent przedstawi, jaki będzie plan na ten rok.
Wczoraj na północy województwa prezydent Andrzej Duda mówi: drodzy młodzi Polacy, nie wyjeżdżajcie z naszego kraju, zostańcie tutaj. Pracujemy nad tym, żeby było wam lepiej. Wpisuje się to nomen omen w to, co mówiła jakiś czas temu marszałek województwa, że organizuje też w tej chwili projekt skierowany do młodzieży. Ja rozmawiałem tutaj z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, który wybierał się potem na takie spotkanie organizowane dla odmiany przez Nowoczesną, czyli mamy jeszcze trzecią opcję polityczną. To spotkanie było zrobione po to, aby poznać w ogóle zdanie młodych ludzi na temat tego, czy wyjeżdżają. Myśli pan, że apele polityków mogą mieć wpływ? Pan ma kontakt z tymi młodymi ludźmi. Wie pan dokładnie, że czasami jak sobie coś postanowią, to robią. No, chociażby Paweł Skibiński mówi, ja wyjeżdżam z Zielonej Góry. On już jest przekonany, tak? Nie skończył jeszcze szkoły, nie zdał matury, ale wie, że będzie wyjeżdżał z Zielonej Góry, szuka sobie miejsca gdzieś, nawet poza Polską.
Ja byłem również na tym spotkaniu, bo tam był temat, czy województwo lubuskie może być województwem uniwersyteckim, takim zagłębiem uniwersyteckim. I tam również brali udział właśnie młodzi ludzie i kiedy profesorowie, doktorzy mówili o tym, że jest dużo kierunków, co to nie można zrobić u nas na Uniwersytecie Zielonogórskim, oni powiedzieli, że im nie chodzi o to. Oni chcą tak naprawdę wyjechać z tego miasta, żeby wyrwać się trochę od rodziców, żeby spróbować życia gdzieś tam w innym mieście, w większym mieście, wypróbować się, pomieszkać samemu, nauczyć się tych.
A potem w zależności od tego, co przyniesie później rzeczywistość, być może wrócić.
Znaczy wszyscy mówią, że chcą wrócić, ale to wiadomo, że później inaczej to wygląda, jak ktoś tam pozna, czy drugą połówkę, czy jakąś pracę zdobędzie.
Ja mam kilku
później
znajomych, którzy wyjeżdżali na studia, okazało się, że poznali drugą połowę i wracali z drugą połową do Zielonej Góry.
Ale właśnie młodym ludziom zależy na tym, żeby właśnie spróbować życia samemu. Nie chcą już mieszkać z tymi rodzicami.
No i to naturalne.
Oczywiście, że naturalne. Ja akurat nie miałem takiej możliwości, ale też zawsze o tym marzyłem. Więc uważam, że nasz uniwersytet powinien raczej nie patrzeć na tych zielonogórskich absolwentów liceów, tylko skupić się może na tych z ościennych gmin.
No, profesor Strzyżewski.
Aby właśnie ściągnąć tych do Zielonej Góry, co chcą też wyjechać z tych swoich mniejszych miejscowości, gdzieś tam z domu.
Prorektor do spraw studenckich, pan Wojciech Strzyżewski, mówił tutaj w studiu tuż po inauguracji inauguracji roku akademickiego, że rzeczywiście jesteśmy doskonałą bazą dla tych osób z mniejszych miejscowości, które przyjeżdżają do Zielonej Góry na studia i on może odważnie, ale myślę, że pan profesor wie dokładnie, co mówi. Porównał to z tym, że zielonogórzanie chcą wyjeżdżać do dużych ośrodków akademickich, bo Zielona Góra może im się już wydawać za ciasna i marzy im się Warszawa, Kraków, jakieś inne miejsce, ale ci, którzy mieszkają w Nowogrodzie Bobrzańskim, czy nawet w jakiejś małej miejscowości w województwie dolnośląskim, a też i zachodniopomorskim, i wielkopolskim, przyjeżdżają i w Wielkopolsce, przyjeżdżają czasami do Zielonej Góry i tutaj szukają swojego miejsca, potem patrzą, jak wygląda miasto i czasami wybierają je jako miasto do życia.
No właśnie o tym mówię, że właśnie powinna się to polityka pozyskiwania studentów skupić właśnie na tych ościennych tutaj miejscowościach. Ale jeszcze wracając, bo pytał się mnie pan redaktor, co młodzi ludzie myślą na temat tego, co tam politycy ich proszą.
Bo to jest ciekawe.
No myślę, że nie słuchają tego za bardzo. W ogóle widzę, że tutaj taka polityka i nasza tutaj wojewódzka właśnie, to spotkanie z panią marszałek i teraz Andrzej Duda, że coraz częściej ci politycy zaczynają patrzeć właśnie na tą młodzież, ten elektorat.
Ale ja się nie dziwię, to właśnie niewykorzystany elektorat.
I nigdy nie był pewny taki do końca. I coraz bardziej zaczynają się na to patrzeć. Przecież ostatnio powstała też przy minister edukacji Rada Sejmu Dzieci i Młodzieży, która ma doradzać jej w różnych sprawach młodzieżowych. Z naszych dwóch zielonogórzan się tam dostało, z województwa lubuskiego jako jedyni. Malwina Wilińska, prezes Stowarzyszenia Młodzi Lokalni, właśnie Paweł Skibiński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Więc to coraz bardziej skręca w takim kierunku właśnie, że ta młodzież jest słyszalna.
I może też w końcu politycy obudzili się i dotarło do nich, że tak naprawdę co wybory do parlamentu mamy kolejne 2 miliony elektoratu do zagospodarowania, bo tyle osób wchodzi statystycznie w dojrzały wiek co 4 lata i to są osoby, które idą pierwszy raz na wybory, a wydaje mi się, że ten pierwszy raz zawsze idą. Bez względu na to, jak głosują, ale ci młodzi ludzie idą, bo mają w końcu dowód osobisty w ręku i mówią, pójdę pierwszy raz w życiu na wybory. Kiedyś może byłem z mamą, z tatą czy z kimkolwiek innym, teraz idę sam i mogę oddać głos tak jak mam ochotę.
Znaczy ja myślę, że to jest jeszcze wynik czegoś innego. Zdaje mi się, że przez ostatnie parę lat młodzież się zaczęła bardzo organizować we wszystkich miastach, bo byłem również na różnych kongresach młodzieżowych rad w różnych miastach i widzę, co ci młodzi ludzie robią. Obserwuję ich, bo mam ich na portalach społecznościowych i widzę, że każdy z nich gdzieś tam stowarzyszenia zakłada. Każdy z nich mówi o młodzieży, o sile młodzieży, więc być może to zostało zauważalne. U nas w Zielonej Górze przecież też proszę zobaczyć, co się w ciągu 2 lat stało. Młodzi lokalni, właśnie Młodzieżowa Rada Miasta, to są ludzie, którzy wchodzą w tą przestrzeń polityczną, publiczną i są słyszalni, chcą z nimi rozmawiać politycy i tak naprawdę
no, wystarczy spojrzeć.
Można politykę tak pozytywnie realizować i swoją działalność społeczną. Że
wystarczy spojrzeć na to, co zauważyła i bardzo słusznie Młodzieżowa Rada Miasta, że młodzi ludzie nie mogą korzystać z karty z grana rodzina, kiedy kończą 18 lat. Ktoś, nie wiem, nie zwrócił uwagi, ja się nad tym szczerze mówiąc nawet nie zastanawiałem, bo mnie to nie dotyczy, ale kiedy słyszę wypowiedź młodych radnych, oni mówią, no jest taka dziura, więc postanowiliśmy, że trzeba będzie coś z tym zrobić. Zaapelowali do władz miasta i rzeczywiście ten ich głos jest słyszalny i robią to też bardzo dobrze według mnie, bo nie segregują na tych, którzy się uczą, osiągając dojrzałość, ten magiczny wiek 18 lat, tylko bez względu na to, co robią w życiu, czy poszli na studia, czy robią cokolwiek innego, czy poszli do pracy, z różnych względów będą mogli mieć taką kartę i na przykład na basen wybrać się ze zniżką, tak?
Tu jeszcze jest szerszy temat, ponieważ ta karta zgranej młodzieży, bo tak chyba ma się to docelowo nazywać, będzie obejmowała również inne usługi, które chce młodzież właśnie, bo to wiadomo, tam karta zgranej rodziny dotyczy różnych zakupów w różnych sklepach, gdzie niekoniecznie ci młodzi ludzie by chcieli z tego korzystać, więc wiem, że bo również uczestniczyłem w tych spotkaniach z panią prezydent Violettą Harędźlak, że będą konsultowane te rzeczy właśnie z młodzieżą szkolną i ze studentami, żeby
tak, 18-26 chyba.
Tak, żeby powiedzieli, czego chcą, jakich usług chcą, jakich chcą rozrywek, żeby można było dalej rozmawiać z tymi osobami, które, z tymi przedstawicielami tych firm, czy tych...
Którzy wchodzą w cały projekt potem.
Dokładnie, więc no mam nadzieję, że to powstanie. Teraz wiem, że jeszcze jest to konsultowane z Uniwersytetem Zielonogórskim, bo chcemy, żeby uniwersytet się to też włączył, bo tak naprawdę ma całą bazę studencką i też będzie to o wiele łatwiejsze, więc myślę, że taki Uniwersytet Zielonogórski Miasto i Młodzieżowa Rada Miasta może coś fajnego zrobić tutaj dla młodzieży w tym temacie.
No rzeczywiście, a jak była nisza na rynku, życie nie zna próżni, to pewnie zostanie to w jakiś sposób zorganizowane. No i wszyscy będą zadowoleni. Paweł Wysocki. Radny Zielonogórski, Klub Radnych Zielonych. Razem był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.